Tomasz Gawiński, Pita Badelia Gdański, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś nie będziemy rozmawiać o konkretnej sprawie, o czyjejś tragedii, o bezsilności organów ścigania. Chciałbym poruszyć kwestię motywów działania przestępców, bandytów, ludzi, którzy czasem bez żadnych oporów dokonują zbrodni, poznać psychologiczne motywy, tło ich postępowania, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej, z jakiego powodu dopuszczają się nie tylko zabronionych prawem czynów, ale tak zwyczajnie wykazują w sobie wiele nieludzkich cech. Brutalizacja życia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, społeczna znieczulica i czasem zwykła bezsilność doprowadzają często do dramatów. Dlaczego tak się dzieje, a także komu potrzebni są policyjni psychologowie, jaka jest ich rola i jak pracują? To temat naszej dzisiejszej rozmowy, a naszym gościem jest psycholog pani Karolina Ołdak.
Witam
panią, dzień dobry. Proszę panią, tydzień temu w rozmowie z mamą Patryka Pałczyńskiego, którego ciało wyłowiono w okolicach wejścia do portu gdańskiego, prokuratura postawiła tezę, że ten mężczyzna popełnił samobójstwo. W tej tezie miał swój udział także biegły psycholog, który po badaniach uznał, że Patryk musiał sam targnąć się na życie, ponieważ znaleziono go w takim samym ubraniu, w jakim jakiś czas temu wcześniej uczestniczył w pogrzebie swojego dziadka. Już abstrahując od tego, że jak to powiedzmy stwierdziła mama, że jedynym elementem w stroju mężczyzny, który łączył oba zdarzenia, była kurtka Patryka, to na jakiej podstawie psycholog może wyciągać tak daleko idące wnioski?
Badania wskazują, że każdy z nas może popełnić kiedyś w życiu próbę samobójstwa.
Wszyscy
jesteśmy potencjalnymi samobójcami, wszyscy jesteśmy potencjalnymi zabójcami.
Matko.
Ale aby stwierdzić, czy ktoś popełnił samobójstwo, konieczne jest przygotowanie dokładnego portretu psychologicznego pogłębionej rozmowy z mamą Patryka, z jego przyjaciółmi, przeprowadzenie testów osobowości na tych osobach i sprawdzenie, w jaki sposób one postrzegały Patryka.
Ale żeby takich rozmów nie było na przykład?
Tak naprawdę nie można stwierdzić, że to było samobójstwo.
A psycholog właśnie jeszcze tam miał być jakiś żółwik, który był zawieszony na szyi, który podobno do niego należał. I po takiej właściwie, no po ubraniu i po, nie wiem, emblemacie, który nosił, psycholog miał jakoby wysunąć taką właśnie opinię, że no to był absolutny samobójca.
Moim zdaniem sama kurtka czy sam ten żółwik ma tu śladowe znaczenie. Chyba, że pani psycholog pracowała w nurcie dynamicznym i rozmawiała z matką i ta stwierdziła, że jednak bardzo, bardzo rozpaczał po tej śmierci dziadka. Ale z drugiej strony to naprawdę ma małe znaczenie.
Nie. No więc właśnie, więc to możemy przypuszczać, raczej teza czy opinia psychologa została tak jakby zrobiona trochę na zamówienie prokuratury.
No dla mnie to tak wygląda.
Możemy postawić tutaj znak zapytania. A jak to jest w ogóle możliwe, że wielokroć spotykamy się z opiniami biegłych psychiatrów czy psychologów, którzy na przykład po 5 latach od przestępstwa są w stanie określić stan emocjonalny danej osoby, przestępcy, zabójcy, wiedzą, że o konkretnej godzinie w danym dniu, na przykład w piątek 22 lipca 2005 roku, czyli nie wiem, 8 lat temu, dana osoba była wzburzona, wykazywała określoną podburzliwość, zachowywała się tak, a nie inaczej, była to potekstowana, nie wiem, w jakimś szale. Jak to można zbadać? Jak można określić w ogóle, jak to jest możliwe, że po takim czasie psycholog czy psychiatra to ustala? Bo dla mnie to jest w ogóle niemożliwe. Czy są jakieś metody, są jakieś wzory?
Dla mnie to jest także niemożliwe. Uważam, że głębokie portrety psychologiczne i dokładna dokumentacja powinna się odbywać tak naprawdę tuż po zdarzeniu.
No ale czasem się zdarza tak, że kogoś łapiemy po iluś latach.
Tak.
I wtedy też się angażuje w to psychologów, którzy właśnie po jakiejś, nie wiem, rozmowie na przykład z delikwentem, czy nawet do długich rozmowach, są w stanie określić takie coś, że on się w danym dniu tak, a tak zachowywał. No więc to...
Sama rozmowa moim zdaniem niewiele da. Można by prowadzić właśnie jeszcze jakieś testy osobowościowe, które wskazywałyby na skłonność.
A to po tylu latach można takie coś określić, że ktoś ma takie czy inne skłonności?
Tak.
To jest rzecz konstant, stała, że się mamy skłonności lub ich nie mamy, czy je nabywamy na przykład z
Możemy
czasem?
Nabyć jakieś skłonności, ale testy osobowości jednak mają jakąś wartość. Niewielką, ale mają.
Dostaje kartkę z pytaniami i on wypełnia coś takiego?
I on wypełnia coś takiego. Albo robi tak zwany test projekcyjny, gdzie są niedokończone zdania i ma je uzupełnić. Co też dobrze świadczy o osobowości, niekoniecznie dobrze świadczy o nim.
Aha, czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jaką ma osobowość i czy jest w stanie, nie wiem, popełnić zbrodnię, czy nie.
Tak. Do tego trzeba zbadać, jaki ma poziom temperamentu, bo tak naprawdę osoby z wysokim temperamentem najczęściej są sprawcami różnego rodzaju zabójstw, właśnie takich brutalnych zabójstw, a osoby z niskim temperamentem są osobami, które doprowadzają do gwałtów.
Flegmatyk raczej zgwałci, a nie zabija na przykład.
Dokładnie tak?
Tak.
Przez wiele lat było dużo dogłębnych badań z psychologii społecznej właśnie na ten temat, zajmujących się agresją, czynnikami temperamentnymi i osobowościowymi.
Tak naprawdę możemy powiedzieć, że w tej chwili już mamy do czynienia w pracy kryminalnej policji, organów ścigania, zawsze uczestniczy gdzieś psycholog.
Tak.
Robi się portret psychologiczny domniemanego przestępcy, można określić, prawda, wtedy, jaka to jest osoba. Też jest to łatwiejsze w poszukiwaniach, więc to na pewno ułatwia pracę. A z drugiej strony, czy może się zdarzyć, że ten pierwotny portret, potem jak się kogoś łapie, że jest absolutnie inny od tego, co się założyło?
Niestety może się tak zdarzyć.
Czyli co, są złe przesłanki do badania, czy po prostu, no jak każdy człowiek, psycholog, ktoś się może pomylić, czy metoda jest zła na przykład?
Metoda jest dobra, ale faktycznie człowiek się zmienia. Tak naprawdę jakakolwiek zbrodnia, którą człowiek zrobi, no wiadomo, że zmienia go. To jest takie ekstremalne przeżycie, a później mógł mieć jeszcze wiele ekstremalnych przeżyć.
Ale zmienia go na lepsze raczej, czy na gorsze?
Raczej na gorsze.
Zła teza oczywiście, bo zbrodnia może zmieniać się na lepsze, ale może się okazać, że w psychologii nie, jednak na gorsze.
Jednak na gorsze.
Czy dzisiaj możliwa jest praca policjantów, śledczych bez pomocy psychologa? Na ile to jest w ogóle pomocne w pracy i w ściganiu przestępców?
W ściganiu przestępców praca psychologa moim zdaniem jest potrzebna, ale przede wszystkim właśnie w tworzeniu portretów psychologicznych, w tworzeniu tych właśnie portretów osobowościowych.
Taka fotografia pozwala zawężyć krąg poszukiwań?
Tak, uważam, że tak. A jeszcze rozmowy z rodziną i przyjaciółmi, pogłębione rozmowy, dobrze zadawane pytania, to na pewno może pomóc w ściganiu przestępców.
Coraz częściej właściwie docierają do nas informacje o brutalizacji życia, o napadach, pobiciach, zwłaszcza przez młode dziewczyny, czego dowód mieliśmy ostatnio na przykład w Białymstoku, kiedy młode dziewczyny, dwie zaczepiły parę, no brutalnie zaczęły kopać, to wszystko zostało akurat nagrane przez miejscowy monitoring. Znana jest sprawa też pobicia koleżanek w gimnazjum z młodszej klasy. Czasem, jak pamiętam, taką sytuację sprzed lat na południu Polski, takie pobicie kończyło się śmiercią ofiary. Skąd dzisiaj tyle agresji w młodych ludziach? Dlaczego są tak brutalni, tacy bezwzględni, bestialscy? Można by rzec, tacy zwyrodniali. Gdzie leży przyczyna takich zachowań i właściwie dlaczego dominują w tym młode dziewczyny?
Żyjemy w czasach, w których mamy bardzo dużo frustracji. Nie wiemy, jak tą frustrację wyładować. Często dodatkowo chcielibyśmy wyładować tą frustrację na przykład w seksie, a to niestety czasami się nie udaje. Czasami wyładowujemy emocje pijąc alkohol, a czasami właśnie tworzymy przemoc.
No ale skąd te emocje? To jest jakby kawałek naszych czasów, że dzisiaj tak życie
pędzi. Że żyjemy szybko i po prostu jesteśmy non-stop sfrustrowani.
Ale szybkie życie powoduje właśnie taką frustrację i taką agresję, tak. Bo jak szybko żyjemy, to powinniśmy się wyładowywać w tym szybkim życiu.
Nie, właśnie tak nie jest. Mamy za dużo stresów, mamy za dużo frustracji.
No ale chyba starsze osoby, ludzie, którzy pracują już zawodowo, nie wiem, uczestniczą w korporacjach, na przykład w wyścigu szczurów i tak dalej, takie osoby wydawałoby się, powinny być bardziej sfrustrowane. Natomiast większą z tego wynika agresją wykazują się młodzi ludzie, którzy czasem zachowują się w sposób, nawet kwestia sprzed 2 tygodni, kiedy rozmawiałem o zabójstwie młodego mieszkańca Pucka, którego pobili na śmierć ochroniarze. Ochroniarze, którzy na co dzień uczestniczą w treningach wschodnich sztuk walki, więc oni wiadomo, że wiedzą, jak bić, prawda, bo mają w sobie i siłę, i potencjał. I tacy ludzie później nie mają w momencie takiego bicia, nie mają hamulca, gdzie powiedzmy, nie wiem, można kogoś uderzyć, coś się przewróci i w porządku, jeżeli chcemy komuś w swój sposób, w cudzysłowie, wymierzyć sprawiedliwość. A oni go kopali, przecież on umarł na skutek kopnięć w klatkę piersiową, więc gdzieś się pojawiła agresja. Z tego, co było mówione, ten chłopak ich nie sprowokował w ten sposób, nie wiem, że to była jakaś awantura i rosły emocje i oni eksplodowali. Tylko oni się z tego by wynikało, nakręcali w trakcie tego bicia osoby, które właściwie powinny mieć to wszystko kontrolowane. Skąd to się w ludziach bierze? Tutaj frustracja, myślę, że tu akurat nie ma specjalnie jakiegoś znaczenia.
Ja chciałabym jeszcze wrócić do tych pracowników korporacji.
Tak.
Oni faktycznie nie wychodzą na zewnątrz i nie biją ludzi, ale w domach takich pracowników korporacji bardzo często dochodzi do przemocy werbalnej, a nawet agresji fizycznej.
I to są potencjalni przestępcy?
Raczej
ludzie?
Nie.
Nie. To w takim razie, gdzie się poprzez brutalność rodzą potencjalni przestępcy? Bo są osobnicy, którzy, nie wiem, idą z grupą większą, zaczepiają kogoś, biją i ta brutalizacja, ona nam rośnie, ale są też przecież sytuacje, gdzie w ogóle nie mamy do czynienia. Nie, patrząc na kogoś, wydaje nam się spokojnym człowiekiem, a potem, jak dochodzi do jakiegoś przestępstwa, okazuje się, że właśnie był bardzo brutalnym, zwyrodniałym w danym momencie przestępcą, którego wszystko wyszło na zewnątrz, po czym znowu się okazuje właśnie, że on jest takim grzecznym, miłym człowiekiem.
No właśnie to są te nagromadzone frustracje, ale też bywają osoby, które po prostu w trakcie swojego życia nabywają taką tendencję do agresji. To jest typowe uczenie się. Uderzyłem kogoś? Czuję się zadowolony. No to uderzę jeszcze raz. Znowu mam fajne poczucie zadowolenia.
Czyli można się nauczyć agresji i na przykład można się nauczyć zabijania też?
Spodziewam się, że tak.
Człowiek co, uderzył kogoś, nie ma za to kary, to później jakby powtarza to wszystko?
Powtarza, jeżeli sprawiło mu to przyjemność.
No ale na przykład jeżeli byśmy tutaj wzięli pod uwagę właśnie te zachowania młodych dziewcząt, często nawet jadąc w autobusie, w kolejce, widzimy, że młode 15-latki, 17-latki zachowują się wulgarnie, brutalnie, atakują, zaczepiają. Jaka jest frustracja? No chodzą do szkoły, no wszyscy żeśmy chodzili do szkoły, mogła nam się bardziej podobać lub mniej. Skąd dzisiaj w tych młodych ludziach, w tych młodych dziewczynach tyle właśnie takich no bestialskich wręcz reakcji? I czego dowodem mamy właśnie często już zwykłe przestępstwa, że one kopią koleżanki, że są w stanie zabić po prostu. Myślę, że nie z premedytacją, ale w jakimś amoku, szale, skąd dzisiaj w młodych, często bardzo ładnych dziewczynach coś takiego się wyzwala.
Moim zdaniem winę za to ponosi także wychowanie bezstresowe. Absolutny brak zakazów i nakazów. Jeżeli w domu to dziecko nie ma ani zakazów, ani nakazów, to twierdzi, że może zrobić wszystko. A do tego, jeżeli chodzi o same kobiety, dziewczyny, akurat o dziewczynkach w tej chwili mówimy, są bardziej zawistne, bardziej zazdrosne niż chłopcy.
Ale one mają w ogóle podobno jakiś taki efekt zemsty, że one w spirale wpadają taką właśnie, czy to u kobiet, że mężczyźni tego nie mają, że jak już dziewczyna się jakby coś takiego nakręci, to potem idzie jakby już jest to ciąg
tak.
zdarzeń.
Z tym się zgodzę.
Ale z czego to wynika właśnie? Z jakiejś takiej budowy psychologicznej kobiety?
Tak, moim zdaniem tak. Po prostu my długo chowamy urazę, długo umiemy się mścić, w różne sposoby, oczywiście niekoniecznie bijąc. Na dłużej się obrażamy, dłużej w naszej głowie po prostu funkcjonuje taka właśnie spirala takiej nienawiści.
I potem to gdzieś eksploduje?
Tak.
No ale jeszcze wracając do tego wychowania, to znaczy, no bo ten model ciągle jest o tym dyskusja, a z drugiej strony gdzieś, jak dzisiaj słyszymy, że no, matka to jeszcze matka, ale nie wiem, pani w przedszkolu da chłopcu klapsa, to raz, że to jest agresja pani, a dwa, że to już w ogóle jest, nie wiem, no prawie pedofilia. Więc jak teraz możemy to wszystko wypośrodkować, żeby tych młodych ludzi wychowywać w miarę, pokazując im, co jest dobre, co jest złe i pewne nakazy, zakazy, a z drugiej strony, żeby no, nie być posądzonym o takie czy inne czyny.
Ja tutaj nie mówię nawet o tym klapsie, ale zasady, nakazy i które się egzekwuje, bo konsekwencja jest najważniejsza w tym wychowaniu dzieci. Niekonsekwencja to jest niewychowywanie dziecka.
Ale powinniśmy karać dzieci?
Tak, powinniśmy karać.
Czyli coś zrobiłeś źle, powinieneś być niebity,
ukarany.
I konsekwentnie tą karę trzeba potem przestrzegać.
Konsekwentnie. Gdy raz będziemy niekonsekwentni, okaże się, że dziecko już w ogóle nie będzie nas traktowało jako poważnego partnera. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że w obecnych czasach dzieci żyją przed komputerem, przed telewizorem, gdzie tak naprawdę też jest dużo brutalności.
Rozmawialiśmy o tym, czy karać młodych ludzi, jak czynić, żeby w nich było jak najmniej agresji. Ale czy to jest tylko kwestia wychowania, czy też kwestie osobowościowe, charakterologiczne? Czy tak naprawdę tak się może zachowywać każda dziewczynka? Czy właśnie na przykład, jak pani mówiła, że flegmatyk jest raczej zdolny zgwałcić, nie zabić, to ktoś, kto ma duży temperament, zabije. Jak się w takim razie takie młode dziewczyny mogą zachowywać? Czy flegmatyczka też będzie w ten sposób reagowała, jeżeli ta spirala się w niej nakręci i eksploduje w sposób agresywny, czy nie?
Tutaj właśnie wszystko zależy od osobowości. Osoby ekstrawertywne pewnie szybciej będą reagować głośno, negatywnie, ale najczęściej pewnie osoby neurotyczne będą dochodziły właśnie do takich...
Neurotyczne to znaczy jakie?
neurotyczne, takie, które są ciągle...
Pobudzone?
Można powiedzieć, że ciągle pobudzone, ale tak negatywnie pobudzone. Ciągle czegoś by chciały, a tego nie dostają. W ciągłym stanie napięcia.
Napięcia.
To są te osoby, które wszystko będzie denerwować, wszystko będzie dołować.
Ale skąd takie napięcie się bierze? Z faktu, że taką mają konstrukcję, tak. Czy z tego, że właśnie, że w domu coś jest nie tak, że nie wiem, rodzice się kłócą, że są dramaty jakieś w
osobowość pobliżu? Kształtuje się w życiu dziecka, więc jak najbardziej przez takie dramaty w domu, taka osobowość może się wykształcić.
Ale czy jest pewna prawidłowość, na przykład, że nie wiem, częściej popełniają przestępstwa dzieci z rodzin rozbitych na przykład? Jest coś takiego statystycznie w ogóle badane, że częściej złodziejem, czy chuliganem, czy wandalem jest chłopak, czy dziewczyna z rodziny rozbitej, czy nie z rozbitej? Bo mamy typy, przykłady rodzin, które nie są rozbite, natomiast nie ma czasu na miłość, na dziecko. Rodzice idą rano do pracy, wieczorem wracają, nie rozmawiają
nie mają
o życiu.
Czasu.
Właśnie. I to jest coraz lepsze. Oczywiście no, pewnie obydwa sytuacje nie są dobre, no ale jak tak naprawdę można docierać do dzieciaków? Bo często się słyszy o tym, że dzieci z dobrych domów właśnie, z domów, w których by się wydawało, że wszystko jest okej, okazują się nie tylko zachowującymi brutalnie, ale również przestępcami.
W przypadku domów takich z rodzinami rozbitymi faktycznie mogą pojawiać się frustracje i z tego powodu można domniemywać, że ta osoba może po prostu stać się przestępcą, chuliganem. Ale jeżeli chodzi o dobre domy, tam frustracja wynika właśnie z braku opieki, z tego, że ma to dziecko wszystko.
Poza uczuciami, poza miłością, poza zainteresowaniem,
uczuciami,
brakiem czasu i tak dalej.
Tak, tak.
To się buduje frustracja, którą on później na zewnątrz w jakiś sposób uzewnętrznia właśnie.
Może to uzewnętrzniać. A wie pan dlaczego? Dlatego, że chce być zauważonym, bo przez rodziców nie jest zauważony. A jak kiedyś rodzice będą musieli pójść po niego na policję, to wtedy będzie zauważony. Stąd też często nastolatki przecinają sobie nadgarstki, właśnie żeby, niekoniecznie żeby zakomunikować, że coś złego się dzieje i że chce popełnić samobójstwo, tylko hej, ja tu jestem.
Czy często się tak zdarza, że właśnie tego typu młode osoby, które w młodości wykazują się agresją, żyją niezgodnie z prawem, powiedzmy tak, czy one później muszą popełnić już kolejne przestępstwa? Jest w ogóle taki portret ogólny, kto się najczęściej właśnie staje, nie wiem, zwyrodniałym bandytą albo przestępcą, albo gwałcicielem, abstrahując od tego, że to jest ktoś z temperamentem albo flegmatyk.
Tak. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy różni i różne sytuacje nam się w życiu zdarzają i to one tak naprawdę nas produkują, nas nastawiają, robią, zmieniają nam ten mózg.
Jak w ogóle można tłumaczyć naszą znieczulicę? Jakże często widząc takie zdarzenie po prostu gdzieś powiedzmy odwracamy głowę, udajemy, że w ogóle nie widzimy, że wysiadamy na przykład z autobusu. Albo też gdy ktoś, nawet jak nie dokonuje tego przestępstwa, to się niewłaściwie zachowuje, przeklina. My nie reagujemy, a czasami wystarczy, czego mam, są różne przykłady, zwrócić komuś grzecznie uwagę i ten ktoś jest więc mówi, przepraszam, oczywiście ma pan rację, chyba ma pani rację. My się boimy reagować w pewnych sytuacjach.
Tak, boimy się reagować.
My jesteśmy chyba bardziej winni niż tamci, którzy właściwie, no, bo im chyba nikt nie powiedział, że ma, nie wiem, po 22 to się już nie krzyczy, albo się nie pije alkoholu na schodach w klatce schodowej, albo jeszcze w innym miejscu.
Tak naprawdę zacznijmy od społeczeństwa. My żyjemy w społeczeństwie indywidualistycznym, czyli skupiamy się bardziej na sobie, na samym sobie, a nie na innych.
Nie na grupie.
W społeczeństwach kolektywistycznych, na przykład w Chinach, jak jest skupienie właśnie na grupie, to tam częściej ludzie sobie pomagają. Prawda jest taka, że jeżeli jest dużo osób, które widzą jakieś zdarzenie, to one dzielą sobie odpowiedzialność za pomoc po połowie.
Jak można pomóc? Jak można się tego nauczyć?
Po pierwsze, jedno słowo dla osoby, której zdarzył się wypadek, złamała nogę na ulicy i nikt nie chce jej pomóc. Musi z tego tłumu gapiów, który stoi nad nią, a zapewne stoi, powiedzieć ty mi pomóż.
Musimy kogoś wyznaczyć.
Wyznaczyć, dokładnie. I wtedy ta osoba raczej nie odmówi, dlatego że będzie widziała te inne osoby i wie, że ta osoba leżąca scedowała całą prośbę o pomoc właśnie na nią.
Czyli często tak jak jest na przykład ktoś, kogoś, nie wiem, napadnie, to mamy nie wołać napad, tylko raczej pożar, to wtedy bardziej
dokładnie
reagujemy. To jest kwestia naszej, taką mamy psychikę jako ludzie.
Taką mamy psychikę jako ludzie.
Tak było zawsze?
Tak.
Tylko teraz może bardziej społeczni chcemy być, a nie potrafimy.
Po prostu, gdy już jest nas dużo i coś widzimy, to każdy z nas myśli, że ktoś jednak z nas zadzwoni.
Ktoś inny.
Ale ktoś
tylko
inny.
Tylko nie my.
Tak, tylko nie my.
trochę przerażające. Proszę panią, w najbliższych dniach zacznie opuszczać polskie więzienia kilku zwyrodniałych zabójców, na przykład dzieci. Morderca z Piotrkowa Trybunalskiego, który zabił chyba bodaj 6 czy 7 dzieci, słynny wampir z Bytowa i inni. Odsiedzieli wyrok, więc zgodnie z prawem mogą wrócić do społeczeństwa. Ale czy faktycznie mogą? Czy tego typu ludzie są w stanie się zresocjalizować? Czy potrafią żyć normalnie w społecznej grupie? Nie zabiją kolejny raz? Paweł Tuchlin, o którym miałem pierwszy program Pitawale Radia Gdańsk, zwany też Skorpionem, na którym na szczęście, można by powiedzieć, wykonano wyrok śmierci, mówił, że gdyby wyszedł na wolność, dalej by napadał na kobiety, dalej by je gwałcił, dalej by szkodził. Czy teraz będzie podobnie? Możemy się spodziewać tego, że ci ludzie jak wyjdą, tak się będą zachowywać?
Niestety możemy się tego spodziewać. Dlatego, że osoby, które wiele lat spędziły w więzieniach, najczęściej mimo obecności tam psychologów resocjalizacji, tej resocjalizacji tak naprawdę nie mają. Nie resocjalizują się.
Czy w ogóle tego typu ludzie są w stanie, osoba, która zabiła 7 małych dzieci, jest w stanie się w ogóle zresocjalizować? Czy jest...
Moim zdaniem, co jest częstą praktyką na Zachodzie, dobrą sprawą jest przy zabójcach właśnie i przy przestępstwach takich naprawdę poważnych, angażowanie ich w prace społeczne przy bezdomnych zwierzętach czy zwierzętach chorych. I wtedy oni widzą, że coś może cierpieć, a ty mu możesz pomóc. To jest bardzo dobra sprawa. Wiem, że w Polsce w niektórych miejscach też się praktykuje coś takiego, ale uważam, że to jest dobra rzecz. Praca.
Uczymy ich wrażliwości.
Uczymy ich wrażliwości, czułości, odpowiedzialności za to zwierzę.
I to są jakieś dane, że to przynosi efekty?
Z tego, co wiem, to tak. W ogóle uważam, że w więzieniach praca powinna być obowiązkowa. Bo jak tu się resocjalizować, jak tylko wychodzi się na spacerniak, siedzi się na siłowni i siedzi się w swojej celi.
Albo przed telewizorem.
Albo tak, przed telewizorem.
Teraz ta sytuacja, w której w krótkim okresie czasu pojawi się poza murami więzień tyle zwyrodniałych osób, tak naprawdę jest zagrożeniem dla społeczeństwa.
Jest zagrożeniem.
Państwo nie może za bardzo nic zrobić, bo w świetle prawa oni odsiedzieli swoje wyroki. Amnesty International protestuje, bo przecież oni są w świetle prawa czyści. Natomiast strach po prostu pomyśleć, co się może wydarzyć.
Dlatego ja uważam, że dla osób skazanych, które już wyszły, powinny być organizowane właśnie też różnego rodzaju prace społeczne, żeby ten człowiek od razu mógł się czymś zająć.
Czyli można go wypuścić, ale od razu ma zabezpieczyć front robót.
Front robót.
Żeby on miał zajęcie.
Żeby miał zajęcie, dokładnie.
Ale jednocześnie kontrolować, monitorować.
Tak.
Jest szansa, że on jednak no już nie dokona jakiegoś przestępczego czynu?
Jest pewna szansa.
Jeszcze chciałem zapytać taką też dość dziwną kwestię, może już bardzo krótko. Skąd w polskim społeczeństwie, zwłaszcza na prowincji, tak wielkie przekonanie, że to kobieta przyczynia się do gwałtu? Pamiętam przypadek, gdzie nastolatka została zgwałcona, sprawcę ujęto, trafił za kratki, ale w miejscowości, gdzie ona mieszkała, wszyscy się od niej odwrócili. Właściwie uważając, że to ona jest winna, bo musiała mężczyznę czyś sprowokować, zachęcić do tego przestępstwa, tym samym ofiara stała się w ich mniemaniu winowajcą. Czy jest to normalna sytuacja? Wiem, że w miastach już tak nie jest, ale wreszcie gdzieś w małych miejscowościach ofiara staje się winowajcą.
No tak, tak jak mi się przypomina, jak Andrzej Leper powiedział, że zastanawia się, jak można zgwałcić prostytutkę. To mniej więcej w tą stronę idzie. Ogólnie, przede wszystkim na wsiach, kobiety są od robienia dzieci, od zajmowania się domem, jeszcze ciągle.
Jeżeli kobieta zostaje tam zgwałcona, to znaczy musiała mężczyźnie dać powód.
Pamiętajmy też o gwałtach małżeńskich. Kobieta nie zawsze chce się kochać.
Tak, a czasem mężczyzna się domaga
tak,
a czasem i tego się nie zgłasza w ogóle.
Nie zgłasza się.
Ale to jest to dla kobiety tam, na przykład na prowincji, to jest normalne?
To nie jest normalne. Gwałt nigdy nie jest normalny.
Ale to skąd właśnie się bierze takie później opluwanie takiej młodej dziewczyny, że ona jest winna? Widzisz, gdybyś się tak nie zachowywała, to on by cię nie zgwałcił.
Mężczyźnie przystaje kochać się z kobietą i jest uważany wtedy za mężczyznę. A kobieta, po pierwsze, na tej prowincji może się czuć gorsza od mężczyzn, słabsza od nich. Tam jest też często dużo przemocy. Kobiety są też słabsze fizycznie. No i są bardziej uległe.
I stąd się bierze, że to jednak ona jest winowajcą? Nie dociera do mnie właśnie ta optyka tych ludzi, że mogą w ten sposób podchodzić do ofiary. Bo ofiara jest zawsze ofiarą. To był gwałt. Facet idzie do więzienia, jest skazany. natomiast ona nie może tam normalnie funkcjonować, ponieważ ona jest no, zaszczuta, opluta i tak,
tak
dalej.
Tak, bardzo często ludzie mówią też, że to właśnie wina dziewczyny, bo się ubrała,
tak,
w taki sposób, a nie inny, że go podrywała, kokietowała. Czasami się mówi jeszcze, że sprawiało jej to przyjemność.
No tak, ale tam akurat tego nie rozpatrują w tych kategoriach. Zapytam jeszcze, niestety ten czas bardzo szybko nam uciekł. Psychologowie policyjni, tak naprawdę się często mówi, że ofiara otrzymała pomoc psychologiczną. Na czym ona polega? Czy to faktycznie jest pomoc, czy to się tylko jest dzisiaj czysta formułka, że o, udzielono pomocy psychologicznej?
W psychologii istnieje interwencja kryzysowa, czyli właśnie to, co się robi po kryzysie. Jak jest jakiś pożar, czy jest właśnie jakieś morderstwo, to rodzinie jest psycholog podawany.
Ktoś traci kogoś bliskiego, tak. Traci dobytek, spalił mu się dom i tak dalej.
To, co robimy na początku, to w jakiś sposób staramy się zmniejszyć natężenie tych negatywnych emocji.
Na czym to polega?
Tylko odrobinę rozmawiamy. Na początku tylko odrobinę rozmawiamy. Nie pocieszamy, bo to tylko pogłębi stan. Nie mówimy, że wszystko rozumiemy, bo tak naprawdę nic nie rozumiemy. Nie możemy mówić, że nic się nie stało. Po prostu podążać za tą osobę. Nie zadajemy jej dużo pytań, dopóki się sama nie uspokoi. Pozwalamy się wypłakać. Później czekamy, aż sama zacznie mówić.
I to jest dobre, jak zaczyna sama mówić.
Jak zacznie sama mówić. I wtedy rozmawiamy o takich rzeczach, które w tej chwili będą najważniejsze. Pojedzie pani teraz na policję. Czy z policji będzie miał panią kto odebrać? Czy ktoś będzie na panią czekał w domu?
Czyli tu i teraz.
Tu i teraz.
Tak.
Czy w domu ma pani jedzenie? Czy ma pani jakieś pieniądze? Czy może pani liczyć na czyjąś pomoc, jeżeli nie ma pani kogoś bliskiego? Przede wszystkim, czy ktoś będzie czekał w domu i ją pocieszy?
I to pomaga ludziom?
Tak.
W większości przypadków?
W większości
jest to stwierdzone?
Taka osoba, która doznała traumy, jest zupełnie rozchwiana, bo myśli o wszystkich rzeczach naraz. My musimy ją sprowadzić do jednej konkretnej rzeczy. Nie rozpatrywać śmierć bliskiej osoby, tylko zastanowić się, gdzie jest dom, co po kolei zrobić, poinformować ją, jak wyglądają sprawy, na przykład formalne właśnie.
Dokładnie, później
co należy uzupełnić, gdzie należy pójść, skąd brać akt zgonu, gdzie go można odebrać.
Czasami takie zwykłe abecadło, które ludzie tracą w chwilach emocji.
Dokładnie.
Bardzo dziękujemy. Temat rzeka, myślę, że moglibyśmy o tym rozmawiać i myślę, że kiedyś do tego wrócimy, bo długo byśmy mogli dyskutować na ten temat. Pani Karolina Ołdak, psycholog, była naszym gościem. Rozmawialiśmy o brutalizacji, o różnych zachowaniach, no powiedzmy o psychologii przestępstw. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Tomasz Gawiński, Pirawa Radia Gdańsk. Słyszymy się za tydzień.